rodzice.
Śniegiem w kominie zapiszę rzeczywiście już takiej atmosfery typowo grudniowego czasu i też w waszych opowieściach tak to brzmiało, bo i te kominki przystrojone już świątecznie i to wszystko się pięknie układa. No to jeszcze, drogie mamy, przypomnę, że razem z nami Marta Wyszyńska i Monika Trypus. Jak to jest z tą kwestią przygotowywania wspólnego, bo dziewczyny przecież urosły, więc kto wie, czy tam w kuchni więcej tych rąk do pracy nie ma?
A u mnie, to muszę powiedzieć, od tego roku Marysia zapisała się na takie dodatkowe zajęcia wok z gotowania w szkole. I tak jak w domu, no wiadomo, że jak mamy ten taki garnek, w którym się szybko gotuje, różne przepisy się wykonuje, to lubi mi pomagać, wrzucać tam różne rzeczy, one tak. Się tam mielą, kotłują i jakieś tam...
To odmierzanie, to jest tak na zasadzie, w ogóle dla dziecka to jest dobra zabawa.
Tak, to jest świetna zabawa, ona sobie dostawia krzesło, ale już widzę, że coraz mniej tego krzesła potrzebuje, bo już dostaje spokojnie do tego garnka. Natomiast tutaj... widzę, że jak sama robi coś swoimi rękoma, nie? Jakieś kanapki nawet. Takie zwykłe rzeczy, przecież kanapka. Nigdy nie chciała żadnej kanapki nawet zjeść, nawet dotknąć, nie? Ale jak zrobiła sama? Mamo, jaki ty jest pyszny.
Dziecko. Ale ja pamiętam, jak ty opadałaś, więc ty też stawiałaś zawsze na jakieś placuszki.
Tak,
prawda?
Placuszki.
Naleśniczki.
Tak, no, tak. To do tej pory jest. Placuszki, naleśniczki, takie właśnie hot dogi jakieś domowe czy coś. To się nie zmieniło, ona dalej jest mączna i chyba takie jej zostanie, bo ja tak mam. I wydaje mi się, że ona gdzieś po mojej linii poszła. W tej kwestii. Natomiast uwielbia jabłka, czego ja do tej pory w ogóle nie...
W kilogramach jabłka
tak,
wciąga.
To samo.
Jak jest głodna, to idzie po jabłko. I tak ja co dzisiaj... drugi dzień właśnie worki jabłek.
Ale no to
pięknie,
kupuję. Zdrowo.
Tak. tak, to dobrze. No to dobrze, bardzo
ale
się
to też jakaś moda na te jabłka.
Banany, jabłka, pomarańcze.
To banany nie, właśnie, tylko jabłka. I pomarańcze też nie, tylko jabłka.
Ale zobaczcie, czy to też
ale
nie
najbardziej
jest
jabłka, najbardziej.
Ta metoda, że tak powiem, wychowawcza jednak w szkole, tak, że... Od kilkunastu lat mamy ten moment, kiedy to cała klasa dostaje. Ostatnio w woreczkach były krojone marcheweczki w plasterki i to jeszcze ozdobnym nożykiem, więc tam są jakieś ząbkowania, falowania, tak. I one jeszcze tak fajnie się nazywają, prawda, że schrup mnie, zjedz mnie, prawda, będziesz zdrów
kto
i tak dalej.
Rodzic. Ja zawsze idę... Jak zajrzę do szkoły, bo teraz to zwykle już czekam pod szkołą samochodem, a jak byłam młodsza, to zaglądam. O, pomidorki, dobrze. Marysia, zjesz? Nie, dobra, to biorę dla ciebie rzodkieweczka. Proszę bardzo, marchewka. Tak, no.
Tak, ale tak, moje
ale
dzieci
mleko,
też...
mleko to takie Jezu, w tych... No to mogłaby... Tak, no. Tak.
To też chyba podobny, dobrze, tak?
Tak.
Tak. Mają podobne
kości rosną.
Gusta z Zuzką. O Martyna nie, ale obie z kolei mają manię od jakiegoś czasu przeglądania właśnie internetowych jakichś filmików i próbują, teraz Zuzia mi dała listę, będę musiała jutro, bo zapomniałam dzisiaj, kupić, bo ona chce zrobić, jakoś to się nazywa, że mam w kostce, dużą kostkę sera żółtego kupić, jakiś tam coś, bo ona mi dała taką bardzo precyzyjną tą listę.
Ale co to będzie?
Że ser w panierce pieczony. Że to będzie jakaś taki, aha, że jak mamo ugryziesz, to zobacz, jak to będzie się...
I ciągnęło.
Ciągnęło. I jakieś takie snaki, coś. Jakiś tam właśnie Martyna ostatnio znalazła przepis na panierkę na właśnie piersi z kurczaka i robiłyśmy, że to jest taka jak w restauracji, tylko że właśnie jakaś tam zdrowsza, że mam i naprawdę bardzo dobrą zrobiła to. Także pomagają mi, bo widzą, że zaczynam się wypalać w tej kuchni po tych 10 tysięcy obiadach na tygodniu.
Ale powiem ci, że bardzo kreatywnie ci pomagają, czyli wymyślają kolejne 10 tysięcy jeden.
Mama, pomóż.
Ale zaczynają robić. One zaczynają to robić. One wymyślają, ale też robią. Tylko chcą na przykład pomóc, że Zuzia powiedziała, że ona chce zrobić te serki, ale że ona się boi tam przy gorącym, że czy będziemy robić w frytkownicy, czy na oleju. No możemy w frytkownicy zrobić. No to czy mi pomoże, bo ona się tego oleju gorącego boi i coś tam. No okej, okay, no to tu ci pomogę, ale wszystko jak chcesz, to robisz sama.
Ale jeszcze a propos tych drugich zdrowych śniadań, kiedyś taki ciężki plecak czuje, że dziecko ma. Co ty tam tyle dźwigasz? Mamu, mamusiu specjalnie dla nas do domu przyniosła wszystko to, co dzieci nie chciały. Wszystkie te jabłka, które zostały. Do tego te marcheweczki. Pomyśl, jaki soczek wyciśniemy.
O.
No i wycisnęłyśmy.
No, tak, no właśnie. O.
Ale moje dziecko to było samo. Takie zaradne, rozumiecie, po prostu to zdobyczne.
Tak. A bają coś, bo moja Martyna też tak. Zuśka to z kolei mleka w kartonach przynosiła, bo dzieci nie chciały pić, a ona te kartony, bo dzieciaki nie piły, to ona to weźmie, bo z kolei karton ten duży to wykorzysta, bo ona tam te stajnie swoje, wtedy była na etapie budowania stajni, różnych jakichś tam przegród, a dzieci nie chciały pić, to ja wziąłam cały karton.
To moja nagminnie przynosi od...
Jejku, czyli tak jakbyście wyszły
ze sklepu.
Ale to właśnie powiedziałam nawet więcej, że nie to z delikatesów, tak, tylko z hurtowni.
No właśnie tak.
Cały karton.
Dokładnie, tylko że takich malutkich. Chociaż nie powiem, bo się przydają. Zawsze ja się śmiałam później na wakacje, jak jeździliśmy, jak nasze kawiarki jechały, no to kawa, jak ktoś chciał kawę z mlekiem, to nie trzeba było brać wielkiego kartonu, się nie
psuło. Ale słuchajcie, dlaczego tak nie? Żeby się to nie zmarnowało. Zresztą ja wiem, że też na zebraniach pani podawała ten temat, że na przykład dzieci dostawały pomarańcze, tak? No i problem jest taki, że na przykład no, nie mają w klasach jeden czy nożyka, żeby właśnie to obrać czy coś. No to dlaczego to ma iść, nie wiem, gdzieś na zmarnowanie, tak? No to jest dobra rzecz, żeby jednak przynieść do tego domu, ale nie po prostu wszystko, jak już dzieci nie chciały. Znaczy, bo gdyby każdy wziął jeden, no to ja rozumiem, tak?
To mi kiedyś zrobiła tak Zuzia podobnie, nie, że ze wszystkim, tylko wszystkie rzodkiewki, bo nikt nie chciał jeść rzodkiewek. Nie? A ja przecież kilograma serka nie zrobię z rzodkiewkami, bo kto to zje potem? No.
Znaczy, to byś wtedy zrobiła rzodkiewki z serkiem.
No właśnie.
Czyli proporcje troszeczkę
tak,
trzeba by było
tak
zamienić. Więc mówicie, że dziewczyny się wasze też przebudziły, tak? W gotowaniu.
Moje to lubiły mi pomagać. One od zawsze w kuchni jakoś tam pomagały. Właśnie rozmawiałyśmy akurat na przerwie o sushi. To jest jedna z takich potraw, które dziewczyny zawsze po prostu chętnie mi pomagają i chcą i robią. Ale tak jak zbliżamy się do świąt, to ich... że tak powiem, produktem świątecznym jest sałatka wielowarzywna, ta klasyczna. Ja jej nie robię.
Czyli zwykła nasza polska,
tak,
tradycyjna?
Tak, nasza tradycyjna, klasyczna. Ja im tylko daję produkty. One od małego kroiły. To było, niektórzy mówią, że Jezu, albo nie, za duże kawałki, albo za małe kawałki. Ja mówię, ale ty to jesz, a w żołądku to są i tak pomieszane. To na co ty w ogóle patrzysz? Ja mówię, to nie idzie na jakąś wystawę, to nie idzie do restauracji, to jest...
No ale selfie nie zrobisz z taką sałatką?
Ta sałatka nigdy nie wygląda jakoś
no
efektownie,
właśnie,
nie?
Tak.
Ale smakuje rewelacyjnie.
No właśnie. Ja to tylko później właśnie doprawiałam jakoś, żeby to było doprawione.
A poza tym, no to jest też taka radość, no dziecko pokroiło.
Tak,
no to nie musi być, właśnie, nie wiem, w równe tam
tak,
milimetry.
Ojej, gdyby moja robiła sałatkę wielowarzywną, ja ją uwielbiam, ale roboty przy niej jest tyle. No to bo jak się kupi takie pokrojone, zwykłe w słoikach, to już nie smakuje tak dobrze.
No coś, ja lubię jak ziemniaki.
Jak ugotujesz sama ziemniaki
tak, i to ja właśnie to uwielbiam, a nigdy jej nie robię. Moje dzieci ją
no
robią
ja
od małego.
Właśnie dlatego, z tego względu.
Bo za dużo pracy.
Bo za dużo. Ale chociaż wiecie, kiedyś w tym moim pięknym urządzeniu właśnie zrobiłam tą sałatkę.
Inaczej też smakuje.
Ale ona tak kroi, że praktycznie
no
zmieliło to
na miazgę.
No i w ogóle się nie dało tego jeść.
Nie, to jak trzeba nie miałam dzieci, pokroić. To ja sama robiłam, bo ja się uspokajam. Ja lubię w ogóle w kuchni robić. Więc
nie, no to wiesz, jak dzieci nie było, to ja też wiele dzieci rzeczy robiłam. No dziecka.
Ale właśnie wszyscy zawsze od małego mówią, żeby do kuchni je wprowadzać, no to stwierdziłam, że no to jest najłatwiejszy początek, ta wielowarzywna, bo to nie trzeba było dawać ostrych noży, no bo to są rzeczy już ugotowane, miękkie. Jak one się tam, najpierw jedna, potem obie, nawet tymi nożami od masła tam bawiły, to była zabawa, ale one to lubiły, a ja przynajmniej mogłam zająć się już kolejnymi jakimiś tam...
Ale nie wiem, czy wy pamiętacie, na przykład do krojenia właśnie przy sałatce tej wielowarzywnej, kiedyś jeszcze w dawnych czasach było na przykład do jajka taka siateczka.
Ja do tej pory mam. Można to kupić, naprawdę.
Tak, zawsze w tych samach takich, tych jeszcze...
Tak. Krateczkę tą taką, nie?
Tak, dla bezpieczeństwa, to potem rozumiem, że cebuli nie kroiły.
Chociaż ja się bym bała dziecku akurat. Ja wolałabym dać nóż niż tą siateczkę.
Ale tak, nie jest, nie, ona, nie. To nie jest, tam nie jest ostre. To nie ty jest masz ostre. Może, że myślisz o innej jeszcze siateczce, takiej bardzo nowoczesnej, która ma ostrze, a to jest po prostu druciki.
Tępe. Ja pamiętam takie.
No. Tego nie pokroisz cebuli na tym na pewno.
Nie.
Jabłko można jeszcze tak od biedy, ale...
No jajko przede wszystkim.
Przede wszystkim jajko, marchewkę, ja
tak,
wszystko,
mięciutko.
Ziemniaki. Mhm.
Także no proszę, tutaj tak, nie wiem, czy tak o tej porze, już 20 minut po 23, że możemy tak o jedzeniu.
Bo się głodne robimy.
Tak, ale zobaczcie, tutaj powiedziałyście tak, że przede wszystkim czas, no właśnie to jest takie rozbijające, tak, że ten czas, czemu to tak jest, że mamy chociażby tak dużo tych urządzeń nawet teraz, które naprawdę ułatwiają pracę. No ciasto drożdżowe to jest po prostu, tak, prawda?
Nic się nie machasz, 3 minutki i
i gotowe, rośnięte za chwilę.
Puchniutkie, już gładziutkie.
Tak.
Rano brakuje ci chleba, masz mąkę, to robisz bułeczki albo chałka.
20 minut i po sprawie, tak? A jednak no, wszystkie te rzeczy typu właśnie sałatka wielowarzywna, czyli takie, które wymagają takiej pracy rąk i czasu, jak to drzewiej bywało, no gdzieś nam to wszystko tak się skraca, tak, że nie jesteśmy w stanie nawet zaplanować tak dnia, żeby móc to zrobić. No po prostu, nie wiem, jak dla mnie to trzeba było być cały dzień w domu.
Tak.
A to jest teraz jakby współcześnie, no...
Niemożliwe.
Tak,
nie?
Mało wykonalne, prawda? Żeby, no bo nawet prosta rzecz, trzeba gdzieś z dzieckiem pojechać, zawieźć, no przywieźć, właśnie. Tu zajęcia, tu to, tu tamto, więc...
Jest... Albo robić na raty. Tak. Ale to też to tak, no... To tak. Się rozkleja to wszystko i jak ja ugotuję, ja kiedyś tak próbowałam. Jakoś na zwykłym tygodniu, że tak powiem, właśnie, bo moje też lubią tą sałatkę do szkoły albo... I tak stwierdziłam, dobra, to ugotuję jajka, to teraz pokroję jajka, później jak wrócę, to ziemniaki wystygną, to będę mogła pokroić te ziemniaki. A zobaczyły, że są jajka ugotowane, ta jedna wzięła sobie tak, zjadła, bo no, przecież jajko to tak. Można zjeść. Dugrze właśnie... się na kanapki, cyk, cyk. To od początku. I tą sałatkę chyba 3 dni robiłam, bo nim w ogóle miałam czas.
Nim zebrałam wszystkie składniki, tak. Dopóki mi nie podjedli. Tak. Ale ja pamiętam, że no co się robiło, jak się kroiło? Podjadało
no,
się.
Ale najlepiej, ja wtedy byłam najbardziej najedzona tą sałatką była.
To prawda. Ale a propos właśnie tego zabiegania, to powiem wam, że mój mąż od kilku dobrych miesięcy, może już i nawet pół roku, piecze chleb na zakwasie. Ja już w ogóle nie kupuję chleba. I on piecze taki, wiecie, żytni, pszenno-żytni, taki na mące orkiszowej. Wspaniałe chleby z ziarnami, z błonnikiem, po prostu z bakaliami. Coś cudownego. Ja mówię, ja na tym chlebie już teraz mogę żyć po prostu. Tylko żeby moja Mania jeszcze lubiła, nie? Ona nie lubi niestety.
A
nawet
też
nie spróbuje.
A,
no, ale ten chleb...
To jest takie, słuchajcie, wiecie, najgorsze, tak? Bo nawet wspominając o tym, że mamy teraz te nowoczesne przepisy i nowoczesne urządzenia do tych przepisów, więc jesteś napalona, tak? Widzisz na obrazku jaki czat, już widzisz oczyma wyobraźni, jak wszyscy siedzą i jedzą, tak? I... To, o czym ty mówisz, żeby nie wiem co, dorośli na przykład się zachwycają, smakują, jeszcze no po prostu rozpływają się, nie dość, że to się samemu zrobiło, no to jeszcze tak pachnie całe mieszkanie, a to nawet nie spróbuje, nawet w ogóle nie podejdzie. Nie,
moje próbują, u nas się naprawdę bardzo mało pieczywa w ogóle je. I jak jemy, to bardzo lubią właśnie żytni, one w ogóle, albo ten wieloziarnisty, ale lubią jak jest cieniutko pokrojone i są takie kanapki z cieniuteńkich kawałeczków zrobione, to one po prostu wciągają i tylko, że to jest rzadko. I jak ja bym była szczęśliwa, gdybym mogła robić im kanapki do szkoły, to po prostu byłabym najszczęśliwsza.
Ale ja a propos sałatki wielowarzywnej, na szczęście babcia nas wsparła, więc ostatnio w kanaperkach sałatka wielowarzywna wylądowała. Wyobrażacie sobie, jaka to była sensacja w klasie i po prostu jaka radość, że po prostu coś takiego. I jeszcze wyobrażam sobie, że po odkręceniu tych słoiczków z kanaperek... Tak.
Wiem, bo
wiecie, taki u cioci na imieninę.
Tak, bo Martyna ostatnio, mamo, wiesz co, więcej nie będę nosiła śledzia do szkoły, bo oni się ze mnie śmieją, że to śmierdzi.
Jejku, ale że takie rzeczy jedzą. Moja nawet nie dotknie śledzia, nie powącha sałatki wielowarzywnej. W ogóle nie ma takiej opcji.
U nas to tak, sałatkę jedzą i jedna z bliźniaczek śledzie zajada. O tak po prostu na równi z mężczyznami bym powiedziała. Tylko, że bez tych dodatków. Ale to jest aż niesamowite. Ale to akurat bardzo cieszę. Druga po prostu nawet nie przejdzie obok tego. Albo na przykład mówi tak, o jedna, to w ogóle to są fascynujące rozmowy. Jedna je pierogi tylko ruskie, a druga je tylko z mięsem.
Ale one są bliźniaczki, a u mnie są dwie... Ale jest dokładnie to samo. Zuśka je tylko z mięsem, a Martyna z kapustą i z grzybami pierogi na przykład.
I
jeżeli
moja
ma zjeść, bo to jest w ogóle wielka kara, jak mama zrobi albo kupi na przykład w garmażerce jakieś dobre pierogi, bo ja uwielbiam pierogi. O Jezu, pierogi. To jak mama mogła w ogóle... co to za jedzenie jest, więc tam po kilka sztuk zjedzą, ale jeśli chodzi o śledzie, to właśnie też Martyna, w ogóle ryby, wszelkiego rodzaju, rybona w Holandii, jak mieszkaliśmy, uwielbiała te, ja się śmiałam, holenderskie hot dogi, gdzie właśnie były buły, cebula i śledź. To po prostu ona, gdzie na plaży, tak jak u nas właśnie są hot dogi na stacjach gdzieś tam i w każdej budzie, no to w Holandii właśnie można było te bułki ze śledziami.
A ten śledź jak był przygotowywany? On był...
taki, wiesz co, to był octowy taki.
Octowy?
Octowy, no. Zresztą to w zależności chyba, bo ja tak jestem z cebulką akurat, to tak średnio, bo ja nie mogę jeść cebuli, więc ja muszę ją mieć mocno zeszkloną, taką już...
Wiem, o czym mówisz, ja nie też mogę surowej. Perturbacje tak. W żołądku. Nie?
Więc ja tam się nie męczę i jak nie muszę, to nie jem, ale Martyna to po prostu... No i ryby, albo właśnie jak się szło na targ co czwartek, to dorsze takie były na głębokim oleju wrzucane tak na chwilę i podawane, to ona tak... cały woreczek taki, jak są kubełki w niektórych restauracjach, takich różnych innych rzeczy, to ona takiego dorsza na przykład wciąga.
Ale to super.
No
to
i tak, zdrowa dziewczyna. Zdrowe.
No na to właśnie, no zdrowa. Chodzimy po lekarzach ostatnio z nią, bo tak się trochę zaczęłam o nią martwić, ale lekarz nas jeden pocieszył, że to jest to, że ona bardzo, ale to bardzo szybko, w krótkim czasie urosła, bo ona w ciągu, no od czerwca, od urodzin, bo była mierzona 24 czerwca, do teraz urosła 13 centymetrów. I ona po prostu na takie gigantyczne skoki, bo zaczęła ostatnio się skarżyć, że ją właśnie bardzo głowa boli. Pielęgniarka i wychowawczyni dzwoniły, tam, że trzeci dzień ona że ona upadła, że ma zawroty jakieś głowy. No i poszliśmy i tu EKG i tam pobieranie krwi i jakieś tam... I lekarz powiedział, że no nic nie wychodzi, ale to jest cechą taką charakterystyczną niestety u dzieci, które bardzo szybko, w bardzo krótkim
bardzo
czasie
bardzo możliwe. I
rosną.
Też stawy pewnie
tak,
jakieś tam kości bolą.
Żyją,
ja
no,
pamiętam po sobie. Też tak rosłam szybko, aż stanęłam. Pamiętam, jak moja ciotka mówiła, Monika to będzie modelką. I 1,63 m.
Niezły z ciebie model.
Tak.
Ale zobaczcie, jak nam się te wszystkie takie rozmowy przeplatają. Jednak ta troska o dziecko to jest pierwsza podstawowa rzecz, która się wybija na plan pierwszy. No będąc już tymi mamami, w ogóle rodzicami, nie jesteśmy w stanie się tego wszystkiego pozbyć. To już jest
wpisane do żywotnia. To już tak. Wpisane do żywota, no. Tak mówisz. To,
i bez względu na to, ile mają lat, tak. I czy szybko, czy wolno
ja właśnie zaczynam już tak tego doświadczać. My zaczynamy, nie? Że właśnie małe dzieci, mały problem. Tak jak kiedyś ktoś nam mówił, nie? Że małe dzieci, mały problem, a duże dzieci... Jakie duże dzieci, duży problem? Bez przesady,
tak,
nie?
Samo
ja
się
tutaj
ubierze.
Muszę cały czas za tym małym chodzić, a teraz jak już dorasta, to już człowiek widzi, że już zaczynają być inne. Wiecie, tak ostatnio sobie spacerujemy po Krakowskim i tak widzę młode małżeństwo z takim maluszkiem
bubelkiem,
w tym...
Tak.
Tak, i myślę sobie, Boże, jak oni mają jeszcze fajnie, nie? Że oni,
o, nie.
Że to moje już pójdzie zaraz, nie w tym sensie, bo ja też nie chciałabym wracać, absolutnie. Tylko chodzi mi o to, że jakby no, rodzic jest dla niego całym światem, dla tego dzieciaczka, nie? Jakby tutaj możesz go ochronić, tak? Bo jakby bez ciebie się nigdzie nie ruszy. Natomiast tutaj już musisz wypuszczać powoli
świat. A to nie, to ja
świat
akurat i ja lubię ten moment. Ja jestem
to,
akurat...
to jest fajny moment, a z drugiej strony widzisz te zagrożenia, które są i...
Ty mówisz tak jak mój Grzesiek, bo ja z kolei to jestem z tych, co jak są filmiki śmieszne o kotach i jest taki jeden, który uwielbiam, jak mały kotek próbuje zejść po schodach i się boi, a podchodzi mama i go tak łapką zrzuca, to ja jestem taką mamą, bo jakoś tak wolę, żeby się uczyły i się cieszę z tego, że właśnie wychodzą i niech wychodzą, niech idą na miasto, niech robią co tam, nie o wszystkim muszę wiedzieć. Ja też o wszystkim nie mówiłam rodzicom, dowiadywałam się, znaczy oni się dowiadywali gdzieś tam po latach czasami nawet, ale ja jestem taką wyrodną matką pod tym względem i czekam na ten moment, kiedy się wyprowadzą w ogóle.
Ale to wiesz co, żebyś mnie źle nie zrozumiała, bo
znaczy, ja wiem,
o to chodzi,
Grzesiek,
że jestem nadopiekuńcza. Ja też chcę, żeby wyszła w świat, żyła swoim życiem, przygotować ją dobrze na to, natomiast gdzieś w tyle głowy, szczególnie jak jakieś tam, nie wiem, są różne sytuacje w szkole i widzi się różne tam problemy dzieci, nie? No to i w coraz młodszym wieku i to takie poważne.
I to mówisz o tych konkretach, jak depresja,
ja mówię o konkretach,
jak
tak.
Samobójstwa.
No i człowiek się zaczyna obawiać, nie? Że to...
My mamy dobry kontakt. Nie wiem, ja naprawdę jakoś tak No właśnie ja się tak tego nie obawiam, bo ja wiem, że mogę...
Czyli jesteś spokojna.
Tak, jestem spokojna, bo z dziewczynami dużo rozmawiamy, one mi dużo mówią, mamy jakąś taką dobrą, naprawdę mamy cały czas dobry kontakt, dobrą więź i o wszystkim, tak jak właśnie mi Zuzia też właśnie mówiła o tej
też
grupie.
Też mam taką więź i też mi mówi o wszystkim, ale wiesz, niedługo nasze mają jeszcze 11 lat, ale tak naprawdę... 14 lat to jest to taki przełom, 13-14, no i tu jest właśnie, zaczyna się takie też rywalizacja rodziców z rówieśnikami, tak? Bo w pewnym momencie ci rówieśnik... Może to też zależy od dziecka też,
może,
nie?
Właśnie. Natomiast... Bo patrzę na Zuzię i Zuzia... lubi spędzać czas z towarzystwem. To też właśnie zależy, mam wrażenie, też od dzieciaków, tak jak, bo... Ona jest taka, że fajnie spędza czas z tym, ale woli przyjechać do domu i posiedzieć w domu. Ona woli, zresztą jedna i druga, jak koleżanki przyjeżdżają do nich, a nie one do koleżanek. Więc ja się zawsze zastanawiam, a kiedy wy pojedziecie do koleżanek? Ja was zawiozę z przyjemnością i jedźcie do nich. Bo ile można gościć i pościeli prać u siebie? Przecież jest inflacja i trzeba oszczędzać teraz i wodę, i proszek.
To nie pierz. No właśnie. Nie pierz, niech się tam kopują.
Przyjedźcie ze swoimi śpiworami. Jak chcecie na nas, to ze śpiworami.
Albo. No to i baczyka przygoda będzie.
No właśnie, aha.
Namiot na dworze i słuchaj.
To wiesz, jak już mleko po świętym Mikołaju można wypić. No
nie, ja właśnie, ja wiem, ja cię rozumiem, bo Grzysiek tak ma, że z jednej strony cieszę się, że one się robią coraz bardziej samodzielne, ale gdzieś tam podskórnie, jak czasami rozmawia, że no kurczę, one tak, no coraz mniej. Ja mówię, no kurczę, no to coraz mniej, a ty co będziesz codziennie o wszystkim dzwonił i to teraz koleżanki będą, no przecież nie będziesz jej koleżanką. I dla mnie to jest takie oczywiste, jakoś tak... No nie ma we mnie właśnie takiego tego, no ja wiem, że te dzieci są po to, żeby wyszły z domu. Ja ich nie chcę mieć cały czas, chociaż się odgrażają.
Ale wiesz, w Polsce to jest ciężko z tym.
Wiem, że
jeszcze
się
nie
odgrażają.
Tak jak we Włoszech, no właśnie. Ale to jest w granicach 35 roku?
Tak,
nie,
Włoszech jest gdzieś tam.
Nie.
We Włoszech tak.
We Włoszech to 40.
O, to już...
40, tak. To masz rację, bo też koleżanka.
Nie będziemy mieszkać we Włoszech.
Polska, która wyszła za Włocha, że tam w ogóle Włoszki przed 40, to dopiero przed 40 zaczynają myśleć o potomstwie. Nie, że nie, no wcześniej to...
Ale jak to się zmieniło, tak?
Co, nie?
Nie mówię, że muszą myśleć o potomstwie, ale o tym, żeby się na przykład wyprowadzić, niech myślą szybciej. No.
Nie, to tutaj tam jednak jest właśnie ten kult akurat matczyny, więc tam przy
to ja
matce
nie
jak najdłużej, chociaż to mówi się o tym, że mężczyźni.
No właśnie.
A niekoniecznie kobiety, więc to tak w tą stronę. Czyli mówicie, że wszystko i wszystkim opowiadają, a ja już zaobserwowałam, jak na przykład... Jedna jest chora, druga chodzi do szkoły i mówi tak, no i tam najpierw wszystko opowiadają i tak dalej, to ja tam siedzę, oczywiście słucham tam, prawda, ale to jest, teraz ja muszę coś powiedzieć Emilce, co tam było w szkole, bo kocie Milka, muszę ci wszystko opowiedzieć, jak to... Ja z nim, ale tobie nie. Tobie, mamo, nie. Bo to chodzi o Emilkę.
Ale to są takie sprawy, są przecież jak
dzieciaki... Okej, czyli ma być spokojne, że to jeszcze nie
tak.
Jest ten moment.
Nie, nawet między starszymi moimi dziewczynami, które właśnie prawie 14 i ta 11, to one rozmawiają, one też mi mówią o problemach, które występują, one widzą te problemy, tak jak Zuśka właśnie miała tą grupę w klasie, gdzie się cięły dzieci i o tym rozmawiałyśmy i potem to tak było w ogóle w szkole.
Bardzo trudny
temat.
Problem chyba
tak,
dla całego, no, całej grupy rodzicielskiej i nauczycieli.
Nauczyciela, dla tych dzieci, które się dowiedziały przez przypadek, ale to rozmawiamy właśnie na taki temat, ale są sytuacje, kiedy ona chce i no... Z jednej strony też nie zamyka tego pokoju na klucz i czasami jak się chichrają, śmieją i opowiadają, to słychać. I widzę, że to są jakieś tam takie, że a ta się zakochuje w tym, dam coś tam. I to są sprawy, no ja i tak nie znam wszystkich tych dzieci i nie wiem, kto jest to. Więc fajnie, że one mają też ze sobą do pogadania i że jakieś tam relacje.
Swoją przestrzeń mają.
Tak, że ja nie muszę o wszystkim wiedzieć.
Czyli ten serial już nie dla mam.
Tak.
To już się pogubisz w tych odcinkach, kto z kim, gdzie, kiedy, jak i o której i dlaczego. Bardzo dziękuję za dzisiejsze rozmowy. Z nadzieją na kolejne spotkanie, z nadzieją także od naszych radiosłuchaczy. Marta Wyszyńska, także Monika Trypus były razem z nami. Mówię wam do usłyszenia i dobranoc. Ze słuchaczami jeszcze się nie żegnamy, bo za chwilkę przejdziemy do kolejnej części programu. Nie może być inaczej. Rzeczywiście w grudniu dobrze by było porozmawiać z kimś w czerwonym ubraniu. I nam w Polskim Radiu Lublin w audycji My Rodzice to właśnie się udało. Czerwony piękny sweterek z białymi lamówkami, do tego biały zamek, to taki błyskawiczny Mikołaj, więc i błyskawiczny zamek. Nie będzie to wprawdzie jeszcze wywiad z samym świętym Mikołajem, ale nad tym też oczywiście pracujemy. Natomiast pozwolą Państwo, że w drugiej godzinie audycji My Rodzice przedstawiam naszego wyjątkowego gościa z Fundacji Świętego Mikołaja. Razem z nami Izabela Stawicka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Izabela.
Chciałam Pani powiedzieć na początku, zanim jeszcze zaczniemy, że często występuję rzeczywiście w zastępstwie świętego Mikołaja, bo czasami jest tak, że do naszego biura dzwoni w grudniu telefon i kiedy odbieram ten telefon, to odzywa się tam cienki głosik, który mówi: dzień dobry, czy jest święty Mikołaj? I często wtedy mówię, że nie ma świętego Mikołaja, ale mogę zapisać do niego wiadomość. I często dzieci mi wtedy dyktują bardzo ważne wiadomości do świętego Mikołaja, swoje marzenia, o czym myślą i co chciałyby mu przekazać. Więc rzeczywiście czasami występuję w zastępstwie świętego Mikołaja i bardzo miło mi Państwa powitać właśnie na antenie Polskiego Radia Lublin.
Rodzice. Te ostatnie Państwa badania, które rozesłali Państwo do redakcji, w tym także do redakcji Polskiego Radia Lublin, świadczące o tym, że większość Polaków myśli, iż w czasach współczesnych święty Mikołaj właśnie założyłby fundację. I to się chyba sprawdza i przekłada.
Tak, rzeczywiście, to bardzo miłe i to nas zaskoczyło, bo pytaliśmy dorosłych Polaków, po pierwsze, czy wierzą w świętego Mikołaja, a po drugie, kim byłby święty Mikołaj, gdyby żył dzisiaj? I ponad 50% osób odpowiedziało, że prowadziłby fundację charytatywną, więc to była taka bardzo miła dla nas wiadomość, że właśnie tak myślą Polacy o świętym Mikołaju, jako o tym, który pomagał.
A skoro już przedstawiamy na naszej antenie Fundację Świętego Mikołaja, to powiedzmy, jakie były jej początki, bo zaczęło się od przyjaźni.
Tak, zaczęło się od przyjaźni Joanny Paciorek i Dariusza Karłowicza, którzy pracowali razem w agencji reklamowej i na początku nasza fundacja była tak naprawdę agencją świętego Mikołaja. Oni jako pracownicy agencji bardzo dobrze znali się na tworzeniu kampanii reklamowych i postanowili pomóc warszawskiemu hospicjum dla dzieci zrobić kampanię społeczną ponad 20 lat temu. Stworzyli kampanię Spieszmy się kochać ludzi, taką głośną kampanię billboardową, dzięki której rzeczywiście zebrali kilka milionów złotych. Wtedy to były ogromne pieniądze na pomoc dzieciom z hospicjum. I tak to się zaczęło. Potem każdego roku była tworzona taka kampania grudniowa, a potem efektem kuli śniegowej z agencji Świętego Mikołaja powstała Fundacja Świętego Mikołaja, która działa aż do dzisiaj.
Kogo ma pod swoją opieką? Jak działa? Jakie są zasady?
Fundacja Świętego Mikołaja, wbrew swojej nazwie, działa nie tylko w grudniu, ale także przez cały rok. Pomagamy dzieciom, to są te osoby, które obejmujemy naszą pomocą. Pomagamy dzieciom w potrzebie, dzieciom, które znajdują się w trudnej sytuacji i chcemy skupiać się na mądrej pomocy. Co to znaczy? To dla nas oznacza to, że chcemy dawać dzieciom szansę na lepszą przyszłość. Nie kupujemy dzieciom zabawek, ale dajemy im szansę na edukację. Fundujemy stypendia, budujemy szkoły, więc działamy w tym, jak to się nazywa, sektorze edukacyjnym.
Co udało się zrobić przez te lata?
Och, myślę, że zabrakłoby nam tutaj czasu, gdybym chciała o wszystkim powiedzieć, ale rzeczywiście bardzo wiele udało się zrobić, ale to, co chciałam podkreślić, to fakt, że to wszystko udało się dzięki Polkom i Polakom, ludziom, którzy nas przez te wszystkie lata wspierali i nadal wspierają. Każdego dnia na nasze konto spływają piękne prezenty dla dzieci w postaci darowizn i dzięki właśnie ludziom dobrej woli my w ogóle możemy działać i pomagać. pomagać dzieciom. Więc to chciałam powiedzieć przede wszystkim, że to naprawdę miliony Polaków nam pomogły przez te wszystkie lata. A co udało nam się zrobić? Pomagaliśmy właśnie dzieciom z hospicjów, pomagaliśmy przez lata dzieciom z rodzinnych domów dziecka, a od 10 lat skupiamy się na pomocy dzieciom z niezamożnych rodzin, zdolnym dzieciom, które nie mogą rozwijać swoich talentów i zainteresowań po prostu dlatego, że nie mają wystarczających środków. Fundujemy stypendia Świętego Mikołaja. Są to właśnie stypendia na cele edukacyjne. Oznacza to, że dzieci mogą wydać te pieniądze, które otrzymują od nas, na rozwijanie swoich pasji i talentów, na opłacenie zajęć dodatkowych, na opłacenie obozów sportowych, zakup instrumentu. To wszystko, co jest im potrzebne, żeby móc rozwijać swój talent. I takich stypendiów wypłaciliśmy już kilka tysięcy. Tylko w tym roku szkolnym, w tym momencie mamy ponad 250 stypendystów z całej Polski, którzy każdego miesiąca otrzymują od nas stypendium. I takie średnie stypendium wynosi 200 zł miesięcznie, czyli 2000 zł przez cały rok.
A wśród tych stypendystów, jakie talenty moglibyśmy tutaj wymienić? Kogo tam mamy?
No, mamy tam same niesamowite dzieci. Naprawdę, czytając historię naszych stypendystów, myślę sobie, że no, w Polsce żyją i rozwijają się naprawdę niezwykłe dzieci. Mamy zarówno dzieci uzdolnione muzycznie, uzdolnione sportowo, jak i dzieci uzdolnione w niezwykły sposób w naukach ścisłych. Dzieci, które interesują się biologią, w przyszłości chcą zostać lekarzami. Mogłabym tak wymieniać bez końca, bo naprawdę to, jakie talenty mają dzieci w Polsce i jakie rozwijają mimo wielu licznych przeszkód, to jest coś niesamowitego. Mamy stypendystów, którzy mieszkają bardzo daleko od większych miast, zarówno na wschodzie Polski, jak i na południu, w małych wsiach, a mimo wszystko rozwijają się, biorą udział w konkursach, które wygrywają często. To naprawdę są niezwykłe dzieci i potrzebują tylko odrobiny wsparcia, żeby móc się rozwijać.
A w jaki sposób trafiają do Państwa? Gdzie te adresy z tak wyjątkowymi dziećmi Państwo znajdują?
No wszystko dzięki temu, że od 10 lat współpracują z nami wyjątkowi nauczyciele i panie nauczycielki, bo to one wyszukują dla nas właśnie te dzieciaki. Program Stypendia Świętego Mikołaja opiera się w dużej mierze właśnie w bliskiej współpracy ze szkołami. W każdej szkole mamy tak zwanego koordynatora naszego programu. Jest to nauczyciel, pedagog, psycholog szkolny, którzy jakby obejmują swoją pieczą i wyszukują dla nas takie zdolne dzieci, które potrzebują wsparcia. I właśnie dzięki tej współpracy z nauczycielami możemy pomagać dzieciom i docierać w ogóle do takich dzieci.
Pomagamy także Państwu teraz w grudniu zakręcić słoik.
Tak, nasza akcja ze słoikiem rzeczywiście w grudniu to jest ten moment, kiedy możemy zrobić coś takiego niestandardowego. Zapraszamy Państwa do założenia tak zwanego bożonarodzeniowego słoika. To polega na tym, że ustawiamy gdzieś w kuchni na przykład słoik, ozdabiamy go czerwoną kokardą lub w jakiś inny świąteczny sposób i każdego dnia wrzucamy do tego słoika drobne. Po zakupach, przeszukując kieszenie, przeszukując jakieś zakamarki, gdzie mogą się te pieniądze schować. I przez cały grudzień takie słoiki zapełniane są monetami, a potem przed gwiazdką zachęcamy do tego, żeby przeliczyć całą kwotę, która się zebrała i przekazać ją właśnie na nasze konto na pomoc dzieciom. My tą akcję prowadzimy już po raz kolejny w grudniu i dostajemy też takie bardzo fajne sygnały od osób, które takie bożonarodzeniowe słoiki zakładały w poprzednich latach, że to był bardzo fajny moment na rozmowy z dziećmi, także o tym, dlaczego warto pomagać, po co w ogóle jest nam ten słoik, do kogo trafia są te pieniądze, w jaki sposób można mądrze komuś pomóc. Więc taki słoik to jest nie tylko taka skarbonka pomocy, ale także dobry moment o tym, żeby z dziećmi porozmawiać o dobroczynności, o tym, kim był święty Mikołaj, czego jest symbolem, dlaczego obchodzimy Boże Narodzenie i dlaczego grudzień jest takim miesiącem, w którym dajemy sobie prezenty. Więc ta akcja ma tak naprawdę, jest wielowymiarowa i zachęcamy do tego, żeby te słoiki ustawiać w swoich domach.
To jest akcja inspirowana literaturą piękną.
Tak, kilka lat temu przeczytałam książkę amerykańskiego pisarza, nawet gdzieś ją tutaj mam na półce za moimi plecami. To jest książka opowiadająca, książka Szczęście do wzięcia, opowiadająca historię młodej kobiety i ludzi, którzy dzięki słoikom wypełnionym monetami zmieniają swoje życie, a także życie innych osób, dając sobie po prostu w grudniu takie słoiki i niejednokrotnie ratując komuś życie takim słoikiem wypełnionym monetami. I pomyślałam sobie, że byłoby naprawdę coś wspaniałego, gdybyśmy taką akcję mogli przenieść do Polski i żeby w każdym polskim domu stanął taki słoik i był on symbolem tego, że jesteśmy solidarni i chcemy sobie nawzajem pomagać, nawet kiedy siebie nie znamy i być może nigdy Państwo nie spotkacie tego dziecka, które otrzyma od Państwa pomoc, ale to może zmienić jego życie.
Na początku naszej rozmowy pani Izabelo, przypomnę, Izabela Stawicka z Fundacji Świętego Mikołaja razem z nami, mówiłyśmy o telefonach do Świętego Mikołaja, a listy?
Tak, listy. Listy do Świętego Mikołaja też przychodzą, ale my wysyłamy też listy od Świętego Mikołaja. Dokładnie w tym momencie krążą po Polsce listy, które ręcznie napisali nasi wolontariusze do osób, które w tym roku wspierały nasze działania, które przekazały nam swój adres korespondencyjny. Tych listów wysłaliśmy ponad 2,5 tysiąca. To są listy w czerwonych kopertach, listy wypełnione słowami wdzięczności, najlepszymi życzeniami. No i to naprawdę była niesamowita akcja. Ogłosiliśmy w listopadzie nabór na zdalny wolontariat dla uczniów i zachęciliśmy, że jeśli ktoś chciałby nam pomóc i chciałby zostać wolontariuszem Świętego Mikołaja, to może się do nas zgłosić i napisać taki list. Zgłosiły się do nas setki dzieci z całej Polski, dosłownie z każdego województwa i dzieci pisały, dostały od nas listę imion osób, do których miały pisać listy i pisały pięknie listy, niejednokrotnie roniąc łzy, bo dla wielu dzieci to było bardzo trudne zadanie. Ale wszystkie dzieci skończyły je z wielką satysfakcją. Często potem odsyłając do nas te listy, dołączały też takie karteczki z podziękowaniami, że mogły wziąć udział w czymś takim i to było dla wielu dzieci niezwykłe przeżycie. Rodzice mówili też nam o tym, dzwoniąc do nas, że część dzieci w ogóle pierwszy raz w życiu pisała do kogoś list ręcznie, że bardzo to przeżywały. Część dzieci robiło sobie zdjęcia takie pamiątkowe z tej okazji.
Z tym też, listem.
Tak, z tym ręcznie napisanym listem. Część w niektórych domach te listy wywołały taką falę wspomnień wśród rodziców. Jedna dziewczynka mi opowiadała, że jej mama wyciągnęła listy, które tata pisał do niej, kiedy jeszcze ze sobą chodzili, byli chłopakiem i dziewczyną. Więc ta nasza akcja z listami wywołała naprawdę niezwykłe poruszenie w bardzo wielu domach w Polsce.
No niesamowite.
I mam wielką nadzieję, że osoby, które teraz otrzymują te listy, no też dla nich to jest coś takiego ważnego, bo na tym nam zależało, żeby poczuli, jak ważni są dla nas jako nasi darczyńcy, jako osoby, które nas wspierają i żeby to właśnie dzieci im podziękowały za to, że dają szansę innym dzieciom, które po prostu mają w życiu bardziej pod górkę.
A co takiego czytamy w treści tych listów?
No ja nie wiem, czy mogę o tym mówić, bo jednak jest tajemnica korespondencji, ale przeczytałam wiele z tych listów i no, te listy są wypełnione i słowami wdzięczności i podziękowań. Dzieci piszą też o sobie, jak mają na imię, ile mają lat, składają tam życzenia świąteczne, piszą o tym, co nam w Fundacji Świętego Mikołaja udało się zrobić w minionym roku, komu pomogliśmy. No to są bardzo ciepłe, takie naprawdę wyjątkowe grudniowe listy.
Bardzo pięknie dziękuję za te wszystkie Państwa akcje. Oczywiście zachęcamy do zerknięcia na strony internetowe Fundacji Świętego Mikołaja. Proszę o przypomnienie adresu.
Tak, na Świętego Mikołaja można znaleźć pod adresem mikolaj.org.pl.
Oczywiście szczegóły także znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.radio.lublin.pl pod hasłem audycji My Rodzice. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego już na czas Świąt Bożego Narodzenia. Zdrowia przede wszystkim dla Pani, dla wszystkich podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja i całej Pani rodziny. Razem z nami była Izabela Stawicka z Fundacji Świętego Mikołaja. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.